Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Dziś o polityce światowej w takim wydaniu, bym powiedział, dwóch republik postrewolucyjnych, czyli będziemy rozmawiali o relacjach francusko-amerykańskich po wizycie prezydenta Trumpa we Francji. Trochę też będziemy rozmawiali o Dniu Bastylii, czyli takim obchodzonym bardzo poważnie, tym razem właśnie z tym zagranicznym gościem, święcie francuskim. Moim pierwszym rozmówcą jest Piotr Semka. Przypomnę, nie tylko dziennikarz, ale także znawca historii Francji. Przypomnę też, że bardzo zaangażowany w, no jakby to określić, rehabilitację sprawy Wandei, czyli tego miejsca, które we Francji na rewolucję podatne nie było.
Bardzo mi miło, dziękuję. Rzeczywiście wczoraj nawet szedł mój film Wandea sumienie Francji w telewizji polskiej, też o godzinie 7. Nie wiem dlaczego o takiej porze, ale i za to jestem wdzięczny telewizji TVP Historia.
No to dobrze, to w takim razie porozmawiajmy zarówno o święcie Bastylii, jak i tej wizycie. To co, od czego zaczynamy? Może trochę zacznijmy jednak od wizyty. Będziemy mówili pierw o niej trochę poważniej, a potem myślę, że trochę mniej poważnie.
No to była mowa oczywiście o wizycie Donalda Trumpa w Paryżu. Zasadniczo bardzo wielu komentatorów i obserwatorów tej wizyty próbowało sobie zadać pytanie zasadniczo, jaki był głębszy sens. No to była typowa wizyta wizerunkowa, to znaczy Trump po sukcesie wizyty, jaką w Polsce, bo ta wizyta była dostrzeżona w Stanach Zjednoczonych, uznał, że zaproszenie Macrona, któremu wyraźnie zaimponował Trump, to jest bardzo dziwne, bo dziwne i niedziwne, no dziwne w tym sensie, bo...
Że wydaje się, że politycznie dzieli ich wszystko, ale okazało się, że no, zobaczyli w sobie jakiś rodzaj, nie wiem czy pokrewieństwa, ale w każdym razie szanse na zaistnienie wspólne w mediach.
Tak, no obaj są, że tak powiem, osobami łasymi na kamerę, oboje bardzo dbali, żeby prezentować się mocarstwowo. W ogóle amerykańscy politycy w ogóle mają do Francji słabość. Jest takie powiedzenie w sztabach politycznych i republikanów, i demokratów, że jeżeli na przykład jakiś bogaty milioner bardzo dużo zasili kampanię wyborczą, to taką jedną z najatrakcyjniejszych propozycji, jaką się ma w nagrodę za te sypanie pieniążkami z własnej kiesy, jest ambasadorstwo w Paryżu. Powstało bardzo wiele filmów amerykańskich, które się dzieją właśnie Amerykanka w Paryżu. Był taki film, pamiętam, z Audrey Hepburn, był taki film... Takie komedie romantyczne są też, francuski pocałunek, i one zawsze się zakładają na właśnie takim zderzeniu się pewnego witalizmu amerykańskiego i świeżości pewnej z wyrafinowaniem kultury francuskiej. To jest bardzo często taki dobry miks. I tutaj było to widoczne tak samo, to znaczy Trump został zaproszony na kolację przy świecach. Domyślam się, że pewnie kucharz był, nie wiem, nie dwugwiazdkowy, ale pewnie dziesięciogwiazdkowy, na wieży Eiffla. No i następnego dnia była wielka parada militarna, w której wykonywano wszelkie możliwe gesty wobec Francuzów, przepraszam, wobec Amerykanów. Była specjalna delegacja armii amerykańskiej. Oczywiście powód był, bo 100 lat temu Amerykanie przybyli do Francji jako sojusznicy wojskowi i to oni tak naprawdę tą szalę wojny przesunęli na stronę aliantów. Ale zasadniczo konkretów przynajmniej na stole nie było widać, co nie znaczy, że te konkrety mogły być.
No to w takim razie...
Ja tak nie widzę.
No właśnie, bo mamy sytuację polityczną taką, że wydawało się, że te stosunki pomiędzy starą Europą a Stanami Zjednoczonymi się popsuły. Tutaj pakiet klimatyczny odgrywał sporą rolę, ale też i chyba nie najlepsze relacje pomiędzy no, wiodącą w Europie kanclerz Merkel a prezydentem Trumpem. I właściwie oba spotkania, do których doszło w ostatnim czasie, nie zmieniły tych relacji. To co no tak, w takim razie Macron się wyrwał z objęcia kanclerz Merkel, czy też no, po prostu...
No chyba tak.
Chyba tak.
No znaczy te plakaty, o których kiedyś chyba miesiąc czy dwa miesiące temu opowiadałem, chyba L'Express, które pokazywały głowę Macrona, wmontowywały w portret Napoleona, no to one chyba coś mówią. To znaczy Macron jest politykiem o gigantycznych ambicjach i gigantycznym egotyzmie. Na tyle dużym egotyzmie, że on jest zainteresowany nad... Już mówi się o nim król słońce, prawda? Już się zauważa, że on jest po prostu zakochany w sobie. A jednocześnie ten zakochany w sobie wykazuje wobec Trumpa jakąś dziwaczną słabość. Wszyscy zwrócili uwagę, jak na szczycie w Hamburgu pan Macron przeszedł cały prawie szereg polityków stawiających się do zdjęcia, aby stanąć obok Trumpa.
Znaczy zlekceważył taką karteczkę, która z reguły na tych schodach stoi, gdzie jest napisane, gdzie kto ma stanąć.
Tak, to są bardzo nieładne maniery, ponieważ organizator nie ma żadnych możliwości porządkowania, przywoływania do porządku takich polityków, a jak gdyby wszyscy chcieli stanąć wokół Trumpa, no to byłaby po prostu nic, byłyby ze zdjęcia.
Jeśli miałbym zdradzać tajemnicę tego rodzaju sytuacji, najczęściej obowiązuje klucz alfabetyczny, zależnie oczywiście od języka, w którym tę listę się układa i w związku z tym nie ma czegoś takiego jak hierarchia państw i przywódców politycznych. W tej sytuacji wypadło dość niespodziewanie tak, że to prezydent Trump się stał w pierwszym szeregu, ale z samego boku.
Tak, to jest zawsze, wszyscy szefowie od protokołu zawsze wiedzą, że jak ktoś jest skłócony z Niemcami, to na przykład był taki moment, że Grecy nie chcieli, Germany i Greece, prawda?
No więc mówiono Alemanii.
To wtedy wymyślono, że no to używamy nomenklatury francuskiej, po francusku Niemcy to jest Alemań, no i kryzys został rozładowany. No, od takiej inteligencji szefów protokołu dyplomatycznego bardzo wiele zależy. Ale wróćmy do Paryża. Otóż powiedziałem, że z pozoru zasadniczo to jest tylko próżność. Natomiast to nie jest tak, że to jest tylko próżność. Dlaczego? Dlatego, że Trump jest człowiekiem, który w odróżnieniu od Obamy bardzo poważnie traktuje, patrzy na państwa pod względem ich gotowości militarnej. I o ile Obama, który zakładał, że świat już jest w zupełnie innym etapie, w którym liczy się tylko soft power, dyplomacja i w ogóle takie piękne rzeczy, o tyle Trump jest twardzielem, który mówi, ile kto ma dywizji. Coś trochę jak Stalin, tylko akurat Stalin w wypadku mówił to o Watykanie, co było nieporozumieniem, ale w wypadku Francji te pytanie o ilość dywizji ma znaczenie, bo Francja jest po Anglii jedynym państwem zachodnim, które ma stosunkowo duże siły militarne, ma własną broń atomową, ma lotniskowiec, o ile dobrze jeszcze pamiętam, o ile...
Tak, ma zdecydowanie, atomowy nawet.
Charles de Gaulle chyba się nazywa,
tak.
Ale jeszcze drugi był kiedyś, pamiętam.
To prawda, ale tam on chyba poszedł już na żyletki.
Tak, jednak ma siły, które są mimo wszystko przygotowane do jeździ konno 14 lipca. No to jest nawiązanie do gwardii cesarskiej Napoleona. Przecież, no ale z drugiej strony co pewien czas odbywają się takie świętkie msze pod tytułem pochówki w Panteonie, który jest, przypomnę, byłym kościołem bazyliką świętej Genowefy. I na przykład raptem chyba tydzień temu czy półtora tygodnia temu Simone Weil, taka bardzo wolnomyślicielska, no, powiedziałbym feministyczna wręcz, minister francuska, która zalegalizowała aborcję, w latach 70. we Francji, była pochowana na zasadzie właśnie czegoś w rodzaju takiego laickiej mszy, laickiego pogrzebu. To jest bardzo charakterystyczne, że są momenty, kiedy Macron występuje właśnie w takiej aurze Grande de France, prawda? I wtedy jak gdyby kąpie się w promieniowaniu 1600-lecia francuskiej monarchii, a są momenty, kiedy wyraźnie pokazuje tą swoją taką republikańską w sensie ściśle laickiej. Więc na przykład nie sądzę, żeby Macronowi kiedykolwiek wpadło do głowy, żeby jak będzie zwiedzał rejon Wandei, to na przykład powiedzieć, że Republika popełniła tam jakieś zbrodnie.
No to właśnie, to na sam koniec chcę cię spytać, a co się stało z Francją Wandei? Czy ona przestała istnieć, czy też, mówiąc najkrócej, na przykład skompromitowała się w okresie wiszystowskim? Co było tak naprawdę kresem tej Francji?
Tą Francję wiszystowską, no to jest oczywiście troszeczkę tak jak ten problem, który czasami ma Polska tradycja narodowa, prawda, która ma rzeczy nieprzyjemne, ale też ma rzeczy, którymi się może chlubić, prawda, jak na przykład udział narodowców w oporze przeciwko Niemcom czy po wojnie. Natomiast co do tej Francji wandejskiej, no to tak naprawdę ona rozeszła się w epoce de Gaulle'a, to znaczy część z nich jednak zaakceptowała republikę, ale próbuje jej nadawać taki troszeczkę rys. No przypomnijmy, że generał de Gaulle na przykład zawsze uczestniczył we mszy. No przypomnijmy, że czasem generała de Gaulle'a była kaplica Pałacu Elizejskim. Przypomnijmy, że gdy generał de Gaulle był w Gdańsku właśnie dokładnie, ile? 50 lat temu, to o ile dobrze pamiętam, uczestniczył. No, nie sam dobrze pamiętam.
To ja dobrze pamiętam, ja byłem w katedrze wtedy. Właściwie tak, przed katedrą oliwską, kiedy tam, kiedy ją odwiedzał prezydent de Gaulle.
Ale był chyba w Mariackim.
To prawda, choć nie, zdaje się, była msza, gdy tymczasem wiem, że na pewno odwiedził katedrę oliwską i tam.
Ale w różnych miejscach swojego. No, inny przykład, gdy de Gaulle wkroczył do Paryża wyzwolonego w sierpniu 1944 roku, no to jednym z pierwszych rzeczy było uroczyste Te Deum w Bazylice Notre Dame, prawda? Natomiast druga część tej tradycji takiej bardzo wrogiej republiki, no to poszła w kierunku Frontu Narodowego. I to jest ta Francja Jean-Marie Le Pen, a potem obecnej pani Le Pen. Więc tylko, że ta jak gdyby trwale przyjęła takie stanowisko bardzo, bardzo wrogie republice, co ją wskazywało wiele lat na pewną marginalizację, ale w momencie, kiedy to oni pierwsi, naprawdę pierwsi w latach 70. postawili pytanie o skutki masowej imigracji islamskiej, no to dzisiaj gdyby to ich niesie w górę.
No to dobrze, to na sam koniec chcę jeszcze spytać o tę wizytę Trumpa. On w tym całym splendorze Republiki uczestniczył.
Właśnie, tu jest puenta całej naszej rozmowy. Trump też trochę dolał tego nierepublikańskiego sosu, bo powiedział: Boże, błogosław Francję. To się nie zdarzało nigdy w wypadku gości w ciągu chyba ostatnich, nie przypominam sobie, żeby ktoś z czymś takim wyszedł. Więc tam troszeczkę tak jak w Polsce mówił, że historia Polski jest ważna, bo dla Polaków ważny był Bóg i rodzina, tak tutaj też troszeczkę przypomniał, że on jest troszeczkę innego świata niż Obama czy pani Merkel, której nigdy nie przeszło przez gardło, mimo że to ona, a nie Trump, jest członkiem partii z określeniem chrześcijańska w nazwie, użyć określenia Boże, błogosław Francję.
No dobrze, to w takim razie zobaczymy, jakie będzie polityczna puenta tego błogosławienia dla Francji.
Nie,
czy relacje...
Taka, moim zdaniem, że dojdzie do jakiejś formy współdziałania francuskich wojsk amerykańskich w Iraku albo w innym miejscu zapalnym tego rejonu, na przykład w Jemenie. I myślę, że to będzie konkretny. A premię za to Macron odbierze w postaci na przykład życzliwszego traktowania biznesu francuskiego niż na przykład niemiecki, o którym pan Trump mówi, że oszustwo, które było z ukrywaniem poziomu emisji spalin przez niemieckie samochody, nie będzie zapomniane.
Bardzo ci dziękuję. Przypominam, że Piotr Semka był moim rozmówcą. Zostajemy przy tematyce francuskiej i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. A my pozostajemy w Paryżu, pozostajemy przy spotkaniu amerykańsko-francuskim. Mój kolejny rozmówca, Marek Świerczyński, Polityka Insight. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
To Amerykanin w Paryżu. Podobne skojarzenia jak mój poprzedni rozmówca, którym był Piotr Semka. Czy pan ma takie wrażenie, że bardzo obu stronom zależało na tym, żeby to wszystko świetnie wypadło?
No na pewno, po pierwsze, prezydent Trump ciągle odrabia te straty wizerunkowe, nie tylko wizerunkowe, ale też chyba trochę polityczne z tej pierwszej nieudanej wyprawy do Europy, pamiętnego spotkania, bo chyba nawet nie szczytu pełnego NATO. Po drugie, prezydentowi Macronowi niewątpliwie też zależało na takim nowym otwarciu. Mi się wydaje, że wręcz on próbuje pokazać i Trumpowi, i reszcie świata, i swoim partnerom europejskim, że to on jest w tej chwili nowym numerem jeden na starym kontynencie i to on bierze na siebie po pierwsze ciężar tych relacji transatlantyckich, o których już wiemy, że dla prezydenta Trumpa, bo powiedział to w Warszawie i powiedział to przy paru innych okazjach, są niezwykle ważne. A partnerzy europejscy jeszcze chyba nie za bardzo dowierzają w prawdomówność pana prezydenta. Więc tak, chyba można tak powiedzieć, że to obu stronom zależało na tym, żeby to świetnie wypadło. Zresztą nie są potwierdzone do końca, ale pojawiły się wczoraj takie informacje, że ta wizyta była niejako zaplanowana strategicznie jeszcze przez poprzedniego prezydenta François Hollande'a, który wystosował zaproszenie do kogokolwiek, kto zostanie wybrany w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To zaproszenie oczywiście musiało zostać i zostało potwierdzone przez nowego lokatora Pałacu Elizejskiego. I rzeczywiście ta wizyta zaplanowana nie tylko w tym programie oficjalnym, ale i przecież nieoficjalnym, w najdrobniejszym szczególe, wypadła świetnie.
No to w takim razie dlaczego zależało obu stronom aż tak bardzo? Jeśli wiele wskazuje na to, że te ostatnie próby spotkania pokazały sporo różnic pomiędzy po pierwsze starym kontynentem a Stanami Zjednoczonymi, ale chyba jak się wydaje także Francją, szczególnie z powodów chyba klimatycznych, a Stanami Zjednoczonymi.
Ale oczywiście różnice są i na pewno w niektórych obszarach, tak jak pan słusznie wskazał, polityka klimatyczna jest jednym z nich. Te różnice są z pewnością trudne do przezwyciężenia, na pewno w krótkim okresie, niemożliwe do przezwyciężenia. Natomiast w dłuższym okresie, w perspektywie strategicznej, no Unia Europejska, czy też jej główne państwa, jak Francja i Niemcy, są skazane na Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone są skazane na Unię Europejską i na bliską współpracę z Francją i Niemcami. Dlaczego mówię ciągle o Francji i Niemczech? No bo to jednak są kraje, które nadają ton Unii Europejskiej. W Niemczech jest sytuacja w tej chwili trochę taka przejściowa, przedwyborcza. Po wyborach zapewne nastąpi redefinicja tej europejskiej polityki wobec Stanów Zjednoczonych, ale nie ma żadnych wątpliwości, że nie będzie żadnego strategicznego rozwodu, że mogą być oczywiście pewne różnice poglądów w kwestiach, które są dobrze rozpoznane, ale na dłuższą metę Europa potrzebuje Ameryki i Ameryka potrzebuje Europy. I sądzę, że Macron próbuje przez swoje wejście, jakby wyjście na czoło tego pochodu, który zaprasza Amerykę, żeby nie odchodziła od Europy, żeby opracowywała strategiczne polityki. Właśnie w ten sposób on pokazuje, że Europa nadal o Ameryce myśli jako o strategicznym partnerze.
Czy to trochę było tak, że pani Angela Merkel teraz ma inne zmartwienia, więc nie może się tak zaangażować? Czy też Macron wykorzystał pewną sytuację, że Francja może być tym liderem Europy?
Znaczy ewidentnie widać, że te kontakty też osobiste pomiędzy Trumpem i Angelą Merkel są chłodne, prawda? Na pewno dużo chłodniejsze niż jego kontakty z Theresą May czy właśnie teraz z prezydentem Francji, który zresztą po raz czwarty spotykał się z Donaldem Trumpem w Paryżu. No tak się składa, że Donald Trump i Angela Merkel byli zresztą w Paryżu jednocześnie, bo przecież kilka godzin przed oficjalnym rozpoczęciem wizyty amerykańskiego prezydenta pani kanclerz tam jeszcze była i odbywała spotkania z Emmanuelem Macronem. No nie zdecydowała się spotkać z Trumpem Być może to jest właśnie najlepszy dowód tego, że te kontakty są po prostu chłodniejsze, ale tak jak mówię, no nie ma wątpliwości, że po wyborach Niemcy na nowo określą swoją politykę i dokonają otwarcia wobec Stanów Zjednoczonych, o ile oczywiście wygra te wybory Angela Merkel, no bo przecież jest pewne jeszcze ryzyko, że może dojść do władzy koalicja lewicowa, a wtedy kto wie, możemy mieć do czynienia z jeszcze poważniejszym ochłodzeniem tych kontaktów niemiecko-amerykańskich i wtedy Europa będzie miała problem z wypracowaniem wspólnej swojej polityki wobec Stanów Zjednoczonych.
No to jednak wróćmy w takim razie do Paryża. Paryż jest cudowną scenografią dla różnego rodzaju tego rodzaju spotkań. Prezydent Macron z całą pewnością rzucił na szale i Paryż, i Święto Bastylii.
No tak, i to znowu podkreśla tę wagę i doniosłość tego spotkania, bo to jednak jest święto narodowe, najważniejszy dzień w roku dla wszystkich Francuzów. To jest jeszcze dodatkowo po zamachu w Nicei święto, czy też dzień, no obciążony takimi niedobrymi wspomnieniami całkiem świeżymi, ale Macron jest nowym człowiekiem u władzy, nie ma pewnych zaszłości na swoim koncie. To nie on, prawda, odpowiada za to, że być może nie udało się całkowicie upilnować rozmaitych samotnych wilków, którzy mogli przygotowywać zamachy we Francji. Z drugiej strony Macron, który ma tak ogromne poparcie po wygraniu, dwukrotnym w zasadzie wygraniu wyborów, może sobie pozwolić na gest taki kontrowersyjny, no bo nie ukrywajmy, że zaproszenie prezydenta Trumpa, który, no, oględnie mówiąc, nie cieszy się poparciem wielkim społeczności, społeczeństw europejskich i społeczeństwa francuskiego. To też był gest pewnej odwagi politycznej na rynku krajowym i wydaje się, że prezydent Macron, właśnie dlatego, że jest nowym człowiekiem, nie czuje pewnych obciążeń, jest w stanie sobie na taki gest pozwolić.
Chcę spytać o te takie gesty militarne. No, oczywiście pretekstem była setna rocznica włączenia się Ameryki w wojnę w Europie. Była oczywiście wielka wspólna defilada, mówię wspólna, bo z udziałem amerykańskich oddziałów. Czy to oznacza, że sojusz wojskowy francusko-amerykański może dać o sobie znać? Pana poprzednik Piotr Semka sugerował, że rzeczywiście może się nagle okazać, że gdzieś razem ramię przy ramieniu wystąpią francuscy i amerykańscy żołnierze.
Ale panie redaktorze, uważam, że wszyscy, którzy śledzą wydarzenia na niwie bezpieczeństwa i obronności, wiedzą i widzą od dawna, że Francja i Stany Zjednoczone to są już teraz najbliżsi sojusznicy na tych operacjach, które wspólnie prowadzą i które, no, leżą w interesie zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych. To Francja, pamiętajmy, była pierwszym krajem, który przyłączył się do nalotów amerykańskich na Irak jeszcze wtedy, w 2014 roku. Francja również poszerzyła ten swój udział w operacji na Bliskim Wschodzie na Syrię. Francja prowadzi, o czym mało się w Polsce mówi, niezwykle rozbudowane operacje w Afryce, w których zaangażowane jest, no, prawie 4 tysiące żołnierzy. Ogółem w misjach zagranicznych Francja ma prawie 11 tysięcy żołnierzy i w większości są to operacje bardzo ściśle koordynowane ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą przypomnijmy, że Francja, my w Polsce czasami niesłusznie z przymrużeniem oka podchodzimy do francuskich możliwości wojskowych, ale Francja ma największą armię w Europie Zachodniej, bodaj najlepiej wyposażoną, jest jedynym krajem Europy Zachodniej, który jest w stanie prowadzić samodzielnie operacje o charakterze globalnym, a po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie niewątpliwie największą potęgą militarną Europy, przypomnijmy, posiadając samodzielny, bardzo duży potencjał nuklearny.
To prawda, szczególnie mamy do czynienia z takim połączeniem, którego nie mają Brytyjczycy, czyli silna armia lądowa i równocześnie potencjał atomowy.
200 tysięcy armii plus jeszcze żandarmeria, która prowadzi operacje na froncie krajowym. Bardzo ważne operacje, bo przypomnijmy, że na ulicach francuskich miast jest rozmieszczonych w operacji o charakterze wojskowym 13 tysięcy żołnierzy, czyli więcej niż w tych operacjach zagranicznych. Więc na pewno Francja również przez tę symbolikę wczorajszą udziału prezydenta Trumpa w dniu Bastylii próbuje pokazać Stanom Zjednoczonym, że to tutaj leży główny ciężar militarny Unii Europejskiej i wszystkiego, co będzie militarnie w Unii Europejskiej powstawać. Bo przecież pamiętajmy, że w tym roku powstaną zręby już takich konkretnych działań dotyczących europejskiej polityki obronnej.
Tutaj warto powiedzieć, że Francja nie ma problemu z zadeklarowaniem tych 2%, o które co pewien czas upomina się prezydent Trump.
I tak, i nie. To znaczy Francja jest związana poprzednim jeszcze okresem planistycznym, jeśli chodzi o budżet. I paradoksalnie wtedy, kiedy prezydent Macron potwierdzał w obecności prezydenta Trumpa, że Francja będzie dążyć do tych 2%, jednocześnie kilka dni wcześniej generał de Villiers, czyli szef sztabu generalnego armii francuskiej, protestował publicznie, to się bardzo dawno nie zdarzyło, przeciwko obcinaniu kilkuset milionów w takim bieżącym budżecie. Ale rzeczywiście Francja zamierza dojść do tego pułapu 2%. Zresztą nie jest tak daleko od niego, bo w tej chwili wydaje 1,78% PKB na obronę.
Choć ja odnoszę też takie wrażenie, że te dni pokazały, że z jednej strony bliskie stosunki z Stanami Zjednoczonymi, ale też nie zapominamy o tym sojuszu z Niemcami, tutaj też także w naniwie obronnej. Tutaj deklaracja padła związana z wspólnymi projektami militarnymi.
No to jest oczywiste, prawda? Najbliższym sojusznikiem i politycznym, i militarnym Francji w Europie są Niemcy. Wizyta Trumpa i przypomnienie jakby Stanom Zjednoczonym o potędze militarnej Francji tego wcale nie zmienia. No i rzeczywiście ten sojusz polityczno-militarny jest podparty bardzo bliską współpracą, w niektórych obszarach wręcz połączeniem przemysłów obronnych Francji i Niemiec. Znowu, Francja jest pojedynczo licząc największym w Europie i producentem, i eksporterem, co bardzo ważne, uzbrojenia. Mało kto wie, że jest głównym zagranicznym dostawcą broni i sprzętu wojskowego do Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie od Stanów Zjednoczonych też bardzo dużo sprzętu sama kupuje. Więc jakby trzeba pamiętać o tych wszystkich powiązaniach, również widząc tę zapowiedź Angeli Merkel i Emmanuela Macrona dotyczącą wspólnej budowy myśliwca czy też samolotu taktycznego w przyszłości. To oczywiście się Amerykanom nie podoba, bo wiele krajów europejskich już wcześniej zadeklarowało, że kupi amerykańskie F-35 i na pewno ten samolot opracowywany przez Francję i Niemcy będzie dla F-35 konkurencją. No ale to jest jedna właśnie z tych rzeczy, która jest nie do przezwyciężenia, bo przecież ani Francja, ani Niemcy no nie zamkną swoich przemysłów obronnych z powodu strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Ja przepraszam za te hałasy, wyjaśnię tylko słuchaczom, że ja jestem po prostu na poligonie w Orzeszu, gdzie trwa impreza o charakterze popularyzatorskim, właśnie krąży nad nami śmigłowiec.
To w takim razie jeszcze na sam koniec chcę właśnie spytać o ten projekt. Tutaj rzeczywiście 440 F-35 i wspólny niemiecko-francuski projekt, no ale odnoszę takie wrażenie, że ten projekt francusko-niemiecki będzie jakby to powiedzieć też samolotem chyba trochę innej generacji, no bo jego wdrożenie do służby nastąpi za wiele lat.
Tego nie wiemy, bo to jest na razie rzeczywiście sprawa przyszłości.
Trochę polityka, będzie, trochę mniej technika.
To na pewno będzie samolot piątej generacji, jeśli chodzi o te cechy, które zwykliśmy przydawać konstrukcjom piątej generacji. Znaczy spodziewam się, że będzie zawierał cechy stealth, czyli trudnej wykrywalności. Spodziewam się, że będzie w stanie pokonywać duże odległości z prędkością ponaddźwiękową bez używania dopalaczy. No i będzie miał tą taką fuzję sensorów, która poszerzy, powiększy, pogłębi świadomość sytuacyjną załogi. A kto wie, czy to nie będzie samolot już posiadający takie cechy, które umożliwią jego użytkowanie zarówno w trybie załogowym, jak i bezzałogowym.
To w takim razie na sam koniec jeszcze chcę spytać, czy pan wróży temu wspólnemu przedsięwzięciu poprawy relacji europejsko-amerykańskich, którego podjęli się prezydent Macron, no i trochę też prezydent Trump, wyrażając pewne zadowolenie z faktu takiego ciepłego przyjęcia, powiedzie się?
To bardzo trudno powiedzieć. Bardzo dużo zależy od sytuacji w Stanach Zjednoczonych i od, no można też powiedzieć, osobistej sytuacji samego prezydenta Trumpa. Ponieważ jak wiemy, prezydent Trump ma ogromne kłopoty w Stanach Zjednoczonych. Co i rusz pojawiają się sugestie, że no kolejny dowód świadczący o powiązaniach jego współpracowników z Rosjanami, to już na pewno jest dobry powód do złożenia wniosku o impeachment. Oczywiście na razie, jeśli sprowadzić to wszystko na ziemię, do tego jest jeszcze daleko. Ale na pewno prezydent Trump no, nie ma nie ma przed sobą świetlanej przyszłości, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych, bo po prostu za dużo tych rozmaitych no, nieprzyjemnych sytuacji, oskarżeń się wokół niego gromadziło. Jeżeli będzie w stanie to przezwyciężyć, a wydaje mi się, że on przyjął taką taktykę, że jak mu się nie udaje na gruncie krajowym, to przenosi się za granicę i wtedy może liczyć chociażby na takie przyjęcie, jakie miał w Warszawie, chociażby na takie przyjęcie, jakie miał w Paryżu. Trochę próbuje się wizerunkowo ratować tymi wizytami zagranicznymi. Wydaje mi się, że jeżeli prezydent Trump stanie na nogi, bo w tej chwili, prawda, jeszcze jest chwiejny i wypracuje jakąś strategiczną politykę i globalną, i europejską, to tak jak mówiłem wcześniej, Europa i Stany Zjednoczone są na siebie skazane.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był Marek Świerczyński z Polityki Insight. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony nam czas, no właśnie z tego Orzysza. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I dziękuję Państwu także bardzo dziękuję za audycję. Dziś mówiliśmy o relacjach europejsko-amerykańskich, a właściwie tak naprawdę byliśmy z taką godzinną wizytą w Paryżu, gdzie doszło do szczytu pomiędzy prezydentem Trumpem a prezydentem Macronem.